Drogo umiłowanie w Panu naszym, bracia i siostry, przyjaciele kosztownej prawdy Bożej. Właściwie mamy taką już czwartą lekcję słuchania i myślę, że inna nauka nie będzie tutaj, tylko nauka płynąca ze Słowa Bożego. Brat w pierwszej swoim wykładzie wspomniał, że możemy wejść do odpocznienia i że już wchodzimy do odpocznienia. Lecz pełne odpocznienie jest jeszcze przed nami. Brat wspomniał, żeby wejść do tego odpocznienia, to potrzebna, aby Pan był obecny po raz wtóry. A brat przede mną mówiący mówi, że potrzeba, aby wierzący byli wzbudzeni. Ale chciałbym, braterstwo, tak zapomina się, że w piątek zadzwonili bracia z Mołdawii, z Ruseni i gdzie im wspomniałem, że będę tutaj na konwencji. Prosili, aby przesłać miłe uczucia bratniej miłości przez pozdrowienia, co też przekazuję. Dziękuję. No to już nie będę o drugą część pytał, bo chciałem powiedzieć, że za tydzień się wybieramy, ale już braterstwo mówiło, żebym zawiózł przed pozdrowienia, to zawieziemy te pozdrowienia do Mołdawii. Oni są bardzo, co najmniej ci bracia z Ruseni, bardzo uczuciowo związani z nami, czyli z braćmi z Polski. Ja myślę, braterstwo, może myśmy się nie umawiali, ale nie będę odbiegał od tematyki wcześniejszej. Brata Pawła poprosiłem, żebyśmy zaśpiewali tą pieśń 191. O czym ta pieśń mówi? No to, braterstwo, czy myśmy odśpiewali, czy zaśpiewali? Że już nie należymy do siebie. Mówi, że On nas kupił swoją krwią. Ja myślę, że cała pieśń jest natchniona wielką nauką Słowa Bożego, która powinna nas napawać z jednej strony wielką nadzieją, z drugiej strony, żebyśmy umieli uwielbiać za to Pana Boga. Ja chciałbym po prostu zwrócić dzisiaj uwagę na dwa wersety listu apostoła Pawła do Koryntian. 6:19-20. A żeż nie wiecie, że ciało wasze jest kościołem Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga. Mówi, nie jesteście sami swoi. Albowiem drogoście ku mnie kupieni. Wysławiajcież wtedy Boga w ciele waszym i duchu waszym, które są Boże. W naszym tłumaczeniu jest użyte kościołem, aczkolwiek wiemy, że jest tam słowo naos, to znaczy, że ciała wasze są świątynią. Ale nas bardziej skupimy, aczkolwiek o tym wspomniemy, na słowa, że drogoście kupieni. Czyli same te słowa określają, że zostaliśmy kupieni i to nie za małą cenę, ale że zostaliście drogo kupieni. Wczoraj na zebraniu braci starszych rozmawialiśmy odnośnie działalności Ducha Świętego. Jak Bóg przez swego Ducha wpływa na nasz umysł, na nasze serce, a tutaj apostoł jeszcze jak gdyby dalej idzie i mówi, że ciała nasze są świątynią Ducha Świętego. Świątynią Boga. pytanie powstaje, jak to jest, że ciała nasze są tą świątynią i kiedy one mogą się stać? Czy zastanawiamy się nad tym, czym my możemy być? Ja mówię, ale wy jesteście drogo kupieni. Żeby były te ciała świątynią, to mówi, że jesteście drogo kupieni. Więc pytanie, kto nas kupił? Kiedy? Za jaką cenę? I apostoł dalej mówi, że znając to, powinniśmy wysławiać Boga w ciele i duchu naszym, które są Boże. Ja myślę, braterstwo, jeżeli mówimy o świątyni, kojarzy nam się często świątynia, która była w narodzie izraelskim, która została zburzona. Aczkolwiek ta świątynia za czasów naszego Pana była, byśmy powiedzieli, okazałą świątynią. Okazalszą może nie świątynia Salomona. Świątynia to miejsce uwielbienia, oddawania czci Panu Bogu. Lecz za czasów naszego Pana, za czasów Pana Jezusa, uległa wielkiej profanacji. I ewangelista Mateusz w swoim 21 rozdziale zanotował takie słowa w 12 wersecie. Wtedy wszedł Jezus do Kościoła Bożego i wyganiał wszystkie sprzedające, kupujące w kościele i stoły ich, co pieniędzmi handlowali, i stoliki sprzedających gołębie poprzewracał. I rzekł im, napisano, dom mój jest domem modlitwy nazwany będzie, aleście wy uczynili z niego jaskinię zbójców. Popatrzmy, jakiej profanacji uległa świątynia. Mówi, że to miał być dom modlitwy, a tam się odbywał wielki handel. Byśmy powiedzieli, taki bazar blisko wschodni. Tak wielkiej profanacji uległa ta świątynia. Świątynia to również miejsce przebywania Pana Boga przez swego ducha. Wspomniany był już wcześniej namiot zgromadzenia na puszczy, a w tym namiocie było miejsce najświętsze, w którym Duch Boży przebywał. Pan Jezus, kiedy kończył swoją ziemską pielgrzymkę, swoje ziemskie życie, to tak jest wspomniane przez ewangelistę Mateusza, 27 rozdział, a 50 i 50 werset. Ale Jezus, zawoławszy powtórnie głosem wielkim, oddał ducha. A oto zasłona kościelna rozerwała się na dwoje. Od wierzchu aż do dołu. Kiedy Pan kończył swoje życie, zasłona rozerwała się. Od góry do dołu. Co to oznacza? Co oznacza takie rozdarcie zasłony? To wskazuje, że droga duchowego stanu została otwarta przez ofiarniczą śmierć naszego Pana. Inaczej mówiąc, że droga do nieba została otwarta. Takiej możliwości nie było wcześniej. Jaka się nadarzyła dla żyjących w wieku Ewangelii. I takiej możliwości w przyszłości też nie będzie. To znaczy, że od tego czasu Pan Bóg otworzył możliwość ubiegania się o stan duchowy. Nie jest to nasza taka zasługa w tym, ale tego, który nas kupił. Nie jesteście, mówi, sami swoi, aleście drogo kupieni. Apostoł w tym 19 wersecie mówi: czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga i nie należycie już do siebie? Drodzy braterstwo, drodzy słuchacze, czy zastanawiamy się nad tymi słowami, co apostoł mówił, że nasze ciało może być świątynią Boga? Mówi, świątynią Ducha Świętego, który, mówi, jest w was. Będą się mnożyć pytania i każdy z nas, czy we mnie jest ten Duch? Te słowa, braterstwo, powinny wywoływać w nas głębokie poruszenie, zastanowienie nad tymi słowami. Te słowa apostoł kieruje do nas każdego, byśmy powiedzieli, indywidualnie i zbiorowo. Myślę, że tak myśląc przed ten tydzień, przed tą konwencją, to tak myślę, braterstwo, że te słowa szczególnie dotyczą mnie. Gdyż z łaski Ojca Niebieskiego stają na takim miejscu jak dzisiaj. I na podstawie tych przeczytanych słów, zastanawiając się nad tymi słowami, zadaję sobie pytanie. Czy moje ciało jest świątynią Ducha Świętego? Czy widzę tego dowody w swoim życiu? Czy mój umysł, wola poddane są pod wpływ Ducha Świętego? Czy staram się kierować tym Duchem? Czy moje rozumowanie, moje mowy, moje działanie jest zgodne z zasadami Ducha Świętego? Z zasadami Bożymi, które są przedstawione w Słowie Bożym. I czy jestem w stanie bronić i stosować się do tych zasad, które znajdują się w całej natchnionej księdze? Braterstwo, czasami tak myślimy, może czasami chcielibyśmy, żeby niektóre tylko wersety, z niektórych wersetów tej księgi korzystać. Ktoś kiedyś powiedział, że najlepiej to korzystać z Nowego Testamentu, bo to tylko Pan powiedział. Wczoraj rozważaliśmy nad tym, że wszystko, co cała księga jest natchniona od Boga. Zastanawialiśmy, kto spisywał. I z nami jest nieraz tak, że chcielibyśmy tylko części wybierać, pewne wyjątki, które są przyjemne może dla nas, ale coś, co by nas napominało, chcielibyśmy odrzucić. Kiedy zastanawialiśmy się przy obchodzeniu pamiątki, to braterstwo, baranek miał być spożywany. Część czy całość? Czyli miał być spożywany jak? W całości. A my byśmy chcieli czasami tylko części wybierać. To, co dla nas by było najbardziej, dla nas smakuje. Ja myślę, że to nas też uczy, abyśmy umieli korzystać. Uczy mnie i myślę braterstwo. Każdy z nas chciałby, aby ciała nasze były świątynią Ducha. Nie myślę, że ktoś by nie chciał. Każdy z nas by chciał. Żebyśmy byli takimi żywymi kamieniami, byli przygotowani do świątyni, do wielkiej świątyni przyszłości. I każdy z nas powinien podobne pytania zadawać sobie. Czy ja umysłowo i cieleśnie
przygotowuję się do tej budowli? Czy poddaję się procesowi ociosywania, polerowania, aby pasować do tej budowli? Przed nami, braterstwo, zostało wystawiona możliwość życia. Życia w stanie duchowym, a nawet byśmy powiedzieli nieśmiertelność. Nieśmiertelność. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Czym zostaliśmy zaszczyceni? Czy tak obojętnie koło tego przychodzimy? Czy tylko przeczytamy werset i powiemy, jak to, że tyle słów Biblii na dzień dzisiejszy? Czy wgłębiamy się, co apostoł do nas chciał powiedzieć? Apostoł bezpośrednio mówi, czym zostaliśmy zaszczyceni. Ale nas pyta, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Troszeczkę wcześniej, w wersecie 15 mówi, a zaś nie wiecie, że ciało wasze są członkami Chrystusowymi? W podobny sposób mówi, tylko patrząc na Chrystusa, my jesteśmy członkami Chrystusowymi, ale głową kto jest? Sam Pan Jezus. Czyli my jesteśmy członkami i mamy być podporządkowani pod głowę. Jest to wielki zaszczyt. Kiedy wspomniane było o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, że powstał do boskiej natury. A jeśli jesteśmy Jego członkami, to też do takiej natury powstaniemy. Wobec tak wielkiego zaszczytu i wyróżnienia mamy teraz wielką odpowiedzialność. Apostoł określa tą odpowiedzialność troszeczkę wcześniej, w 18 wersecie. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Ktoś by tu słuchając mówił, no przecież ja żyję moralnie. To przed czym ja mam uciekać? Ja nie muszę przed niczym co? Uciekać. Apostoł mówi, uciekajcie przed wszeteczeństwem. Od tego, co może, co jest dobre i uznane w świecie, a nie jest mile widziane w oczach Bożych, od tego mamy wszystkiego co? Uciekać. Bo dość często warunki życiowe dyktuje nas otaczający nas co? Świat. A mówi, wy uciekajcie przed tym. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Ale myślę, braterstwo, że wszeteczeństwo dotyczy wszeteczeństwa cielesnego i wszeteczeństwa jakiego jeszcze? Duchowego. Czyli to wszeteczeństwo, apostoł mówi, że uciekajcie przed tym. A więc w życiu mamy wielką odpowiedzialność, aby być daleko od tych rzeczy. Od świata. No, a jak żyć na tym świecie, ale nie być z tego świata? I tu jest właśnie ten cały, ciągle pewnego rodzaju walka, o której może wspomniemy. Dotyczy wszelkiego wszeteczeństwa. Dotyczy naszego życia cielesnego. Może od tego zaczniemy. Takie przysłowie mówi, jak cię widzą, tak cię piszą. Jak po prostu na nas patrzą. Jeżeli będą patrzeć, że jesteśmy dziwakami, tylko to będzie dobrze. Ale jak uciekać przed tym? Więc dotyczy to naszego życia cielesnego, a szczególnie moralności. Czy, braterstwo, przestrzegamy zasady biblijne? Czy te, które dyktuje świat? Tu jesteśmy na styku. Dość często wiemy, co mówi Biblia, ale świat mówi troszeczkę inaczej. Teraz pytanie, od czego uciekać? Do których zasad się stosować? Jeżeli przy biblijnych, no każdy powie, że pierwsze są biblijne. Nikt nie powie, że są światowe na pierwszym miejscu. Czasami braterstwo jest tak, że naginamy Biblię do naszego życia. A powinno być jak? Życie naginać do Słowa Bożego. Jeżeli coś jest, coś chcemy przeprowadzić po naszemu, to będziemy tak przedstawiać Słowo, żeby to wszystko nam pasowało. Jest nasza wielka odpowiedzialność. Ja nie chcę, braterstwo, może przedstawiać pewne szczegóły dosadnie, ale na punkcie moralności wielu upadnie. Dobrze by było, żebyśmy umieli podporządkować nasze życie pod zasady Słowa Bożego. Ale odpowiedzialność dotyczy również naszego życia zewnętrznego. Pan Jezus to tak określił. Dość często cytujemy ten werset. W 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, 14 werset. Króciutkie słowa. Wy jesteście światłością świata. Braterstwo, ile razy czytam ten werset, to sobie myślę, czy ja jestem światłością. Jak pytanie po prostu każdy z nas może sobie stawiać, czy jestem światłością świata. Czy moje życie świeci? Czy moje życie to potwierdza? Bo my wiemy, że tak ma być. Bo tak napisane. Ale czy ja wszystko to robię tak, aby to moje życie to potwierdzało? Wielka, jeżeli chcemy, żeby nasze ciało było świątynią, jest wielka odpowiedzialność w rodzinie. Zacznę mąż, żona. Jest wielka odpowiedzialność. Ktoś powie, no bracie, ty sobie coś tam wymyślasz. Ale kiedy przeczytamy słowa apostoła Pawła do Efezjan, co często czytamy tylko przy ślubach młodych i myślę, że bardzo często zapominamy, co tam jest napisane. Bo ten ślub dla niektórych był tak dawno, że już się co? Nie pamięta, prawda? A wtedy było się tak zachwyconym, że nawet się nie myślało. I 5 rozdział, a 31 werset mówi tak. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, przyłączy się do żony swojej i będzie dwoje jednym ciałem. Mówi, tajemnica to jest wielka. Lecz ja mówię o Chrystusie i Kościele. Ja myślę, braterstwo, że nasze życie małżeńskie to jest tak, jak ma wskazywać jak Chrystusa, stosunek Chrystusa do kogo? A Kościoła do kogo? Do Chrystusa. Każdy z nas będzie mógł sobie dawać na to odpowiedź, jak jest. Ja tak nieraz się zastanawiam, braterstwo, i podziwiam może. Pod niektórymi względami, aczkolwiek nie wiem, czy to jest takie dobre do końca. Przyłączy się, mówi, jednym ciałem będą. Nagle słyszę, żona odjeżdża, pół roku jej nie ma. Mąż wyjeżdża, rok go nie ma, do przyjeżdża. Jak to jest z tym jednym ciałem? Czy Chrystus tak samo będzie robił? Zauważmy, co apostoł mówi. To jest tajemnica wielka. Ale ja mówię o czym? O Chrystusie i Kościele. Jakie wzory? Jakie my dajemy wzory? Nasz wzór życia małżeńskiego będzie też skutkował i na zewnątrz. I będzie skutkował na zewnątrz. Braterstwo, dzieci. Odpowiedzialność za dzieci. Mamy czy nie mamy? Jakie wzorce dajemy dzieciom? To nie jest tak, że po prostu nie dajemy wzorców. Dziecko bardzo dobrze obserwuje. Jeżeli w domu się nie będziemy modlić, to dziecko się co? Będzie modlić. Nie oczekujmy czegoś więcej od dzieci, niż sami tego nie robimy. Jest wielka odpowiedzialność w stosunku dzieci. A jak nauczyć, co cenić w życiu? Braterstwo, pod względem cielesnym to dzieci zaspokajamy źle czy dobrze? Na ile nas stać? Ale dość często nie myślimy o rzeczach jakich? Duchowych. Popatrzmy, staramy się dać jak najlepsze wykształcenie, jak najlepszą szkołę, żeby najlepszym był po prostu urzędnikiem, fachowcem na krótką chwilę, parę lat życia. A nie myślimy o życiu, o wieczności. Ja myślę, że to, co najcenniejsze, to czasami możemy zapomnieć o tych rzeczach duchowych. Tym bardziej, braterstwo, że żyjemy, wszyscy wiemy, że żyjemy w godzinie, w jakiej godzinie? Pokuszenia. Mówi, która przyjdzie na wszystkich mieszkających na ziemi. Mówi, ale ja cię zachowam. Ale to nie znaczy, że ty będziesz co? Wolny od tej godziny pokuszenia. Zachowam cię, jeżeli nie zechcesz skorzystać z tych rzeczy. Jeżeli odłączysz się od tego, to zostaniesz zachowany. Ale czy to łatwo? Na pewno jest bardzo trudno. Wszystko chcemy czynić to, co dyktuje świat. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej odpowiedzialności w społeczności. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, od trzeciego wersetu, czwarty rozdział, mówi: starajcie się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju. Jedność ducha. W związce pokoju. Braterstwo, jak to zachować, tą jedność ducha w związce pokoju? Jak żyć, żeby jednych drugich mieć wyższych nad się? Jak żyć, żeby tą jedność utrzymać? Czy ja pragnę tej jednej społeczności, czy będę mówił, że dwie społeczności i one są zarówno obydwie dobre? I teraz apostoł dochodzi, ma ścisły związek to z naszym życiem duchowym. Bo mówi, bo jedno jest ciało i jeden duch. Mówi, że jedno jest ciało Chrystusa. Mówi, i jeden jest duch. Jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Nie ma dwie nadzieje. Jedna nadzieja. Jeden Pan, jedna wiara i jeden co? Chrzest. A więc jest tu wielka nasza odpowiedzialność, jak zachować ten pokój, jak zachować jedność w ciele Chrystusowym. Na pewno, jeżeli ktoś wejdzie w skład ciała Chrystusowego, to ta jedność co? Będzie czy nie będzie? Pomiędzy członkami ciała Chrystusowego będzie jedność. Będzie jedność. Tylko każdy z nas może sobie zadać pytanie, czy ja tworzę tą co? Jedność. Każdy z nas może sobie oddać. Dotyczy to, tak jak wspomniałem, naszego życia duchowego. Bardzo jest ważne, jakie nauki głosimy. Dlatego wspomniałem, że ja czuję wielką odpowiedzialność, stając na tym miejscu. Odpowiedzialność przed Panem Bogiem za to, co z tego miejsca głoszę. Czy te nauki są zgodne ze Słowem Bożym? Czy czasami nie dokładamy ludzkiej filozofii lub własnego spojrzenia, które nie jest poparte Słowem Bożym? Odpowiedzialność jest również, braterstwo, tak by popatrzyli, dobrze, że to jest odpowiedzialność braci starszych, braci usługujących. Ale odpowiedzialność jest wszystkich braci słuchających również. Brat, nie będę tego wersetu wspominał. Brat wcześniej wspomniał odnośnie drugiego listu Tymoteusza,
Ja popatrzę przez proroctwo Izajasza, 30 rozdział. W czym był problem? Może na początku przeczytam pierwszy werset, drugi, a później ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Biada synom opornym, mówi Pan, którzy czynią radę, aby nie ze mną i nie nakrywają się nakryciem, ale nie z ducha mego, aby przyczyniali grzechu do grzechu. Mówi, którzy chodzą, wstępują do Egiptu, nie rajocąc się ust moich. Popatrzmy, braterstwo, o czym tutaj w ten początek mówi. Że problem polega taki, że my rady świeckie chcemy przenieść na nasze życie duchowe. Ja nie mówię, że my, przepraszam, bo może, że możemy przenosić. Możemy przenosić. Na życie nasze duchowe. I tu jest problem. Być może, że ten czas jest jeszcze przed nami. Ponieważ ósmy, dziewiąty werset i dziesiąty mówi. A teraz idź i napisz na tablicy przed oczyma ich i na księgach to wyrysuj, aby to trwało do dnia ostatniego i aż na wieki wieków. Że ten lud jest oporny. Synowie kłamliwi, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana. Którzy mówią widzącym, nie mniemajcie widzenia, a prorokom. Nie prorokujcie nam, co jest prawego, co prawego jest, mówcie nam rzeczy przyjemne i prorokujcie jak? Oszukanie. Ja myślę, braterstwo, że pozostaje taki, przytoczyłem ten werset, że odpowiedzialność jest nie tylko tych, którzy mówią, ale odpowiedzialność jest tych, którzy co? Słuchają. Że chcą słuchać, choćby to była nieprawda, ale co? Ale przyjemne, w sposób przyjemny podane, piękne opakowanie. To jest przyjemne do słuchania. Mówi, nie mów nam, co jest prawego. I ja myślę, znowu jeszcze większa odpowiedzialność. Jeżeli starsi zborowi to zauważą, to apostoł mówi, ale ty nie zwracaj na to uwagi. Ty mów, co uważasz za zdrową naukę. A więc, kiedy patrzymy na to, jest odpowiedzialność za życie duchowe nauczycieli, jak również i słuchaczy. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? W jakim ciele znajduje się świątynia Ducha? Apostoł Paweł w liście do Rzymian, w piątym rozdziale i pierwszy i drugi werset mówi tak. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy mamy pokój z Bogiem? Kiedy jesteśmy usprawiedliwieni. Czyli inaczej mówiąc, żeby ciało nasze było mieszkaniem ducha, potrzeba, aby dostąpić usprawiedliwienia. Mówi, przez którego też przystęp otrzymaliśmy wiarą, ku tej łasce, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ktoś by pomógł zadać pytanie, no a po co to usprawiedliwienie? Ono jest tak potrzebne? Kiedy z drugiej strony mówimy o ofiarowaniu i apostoł Paweł też w tym liście do Rzymian, 12 rozdział, mówi, proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. To i mówi, to jest rozumna służba wasza. Ale kiedy możemy ją postawić Bogu? Wtedy, kiedy dostąpimy czego? Usprawiedliwienia. Dlaczego ono jest tak potrzebne? Bo przecież Pan Bóg nie przyjmie ofiary niedoskonałej, niesprawiedliwej. Musimy dostąpić usprawiedliwienia, żeby nasze ciało mogło być złożone na ofiarę. Żeby nasze ciało było świątynią Ducha Świętego. U każdego poświęconego
pod wpływem Ducha powinny powstawać nowe pragnienia, nowe dążenia do osiągnięcia duchowej natury. To dotyczy przede wszystkim naszego umysłu. Może wersetów, może wszystkich nie będę czytał. Apostoł Paweł mówi w 2 Tymoteusza, 1 rozdziale, 7 wersecie, mówi, że nie dał nam Bóg ducha znowu niewoli, bojaźni, ale ducha czego? Zdrowego zmysłu. Ten nowy zmysł, nowe pragnienie, nowe dążenie do osiągnięcia boskiej natury, nowy zmysł pozwala nam rozeznać, co jest dobre, a co jest złe. On pozwoli nam to rozeznać. Ten zmysł ma kontrolować nasze ciało. Nasze życie cielesne. A tutaj następuje ciągle zderzenie. Zderzenie. Paterstwo zawsze jest pewnego rodzaju walka. Ciało domaga się przyjemności jakich? Dla ciała, cielesny. A duch? Dla ducha. I braterstwo, no, czasami bierze przewagę co? Ciało. Bierze czy nie bierze? Ja myślę, braterstwo, że tak. Pogoda piękna. Ja tutaj. Czy my dzisiaj nie moglibyśmy gdzieś tam nogi moczyć nad wodą? Ciało mówi, pracowałeś ciężko cały tydzień. Należy ci się to. No nie należy się, logiczne to jest. Nikt nam tego nie zaprzeczy. A duch mówi, no wiesz co, ale może pojedziesz na konwencję. I taka walka jest. Ale właściwie, a ciało mówi, a właściwie to co ty tam nowego usłyszysz? I tak powoli, powoli bierze górę nad duchem co? Ciało, a ma być zupełnie odwrotnie. Odwrotnie. I apostoł to, co werset był przeczytany do Galacjan, mówi, że 5-17, że albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te dwie rzeczy są złączone. Przeciwne, braterstwo. Te dwie rzeczy są przeciwne. Wracając, braterstwo, do naszych tych tekstów tematowych, jeszcze raz przeczytam i może będę powtarzał. A zaś nie wiecie, że ciało wasze jest kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga i nie jesteście sami swoi. Albowiem drogoście kupieni. Nie wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym, w duchu waszym, które są Boże. Nie jesteśmy sami swoi. Czy słyszymy moc tych słów? Jak często mówimy ja tego dokonałem, tamtego dokonałem, a tutaj apostoł mówi, nie jesteście sami swoi. Mówi, albowiem co? Drogoście kupieni. Kto kupiony? Apostoł mówi, że kto kupiony? Kto w tym wersecie apostoł mówi? O kim? No o tych, którzy chcą mieć co? Świątynią chcą być i ci są drogo kupieni. No a ktoś powie, a cały świat nie jest drogo kupiony? Nie jest kupiony?
Na razie nie.
A na razie nie, to jest fakt, no siostro. Nie chciałem o tym nawet wspominać, ale tak jest. Ale chciałbym, braterstwo, powiedzieć, że słowo okup z greckiego słowa lutron albo lutron anti albo anti lutron oznacza cenę, równoważną cenę. I taka cena została złożona za kogo? Została za Adama. A co tą ceną była? Życie Chrystusa. A drogo kupieni to co? Przeczytajmy może, braterstwo, słowa najpierw z Ewangelii Mateusza. Dwudziesty rozdział, a 28 werset. Jako Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył i aby dał duszę swoją na okup za wielu. Czyli aby dał swoje życie na okup. Wyraźnie podkreśla na okup. Drugi fragment, który chciałbym zacytować, który znajduje się w pierwszym liście Tymoteusza. Znane słowa, często może poruszane. Drugi rozdział. Przepraszam. Pierwszy. Dobrze, mam pierwszy, tylko w Tesaloniczan otworzyłem. Pierwszy list Tymoteusza, drugi rozdział, a piąty i szósty werset. Boć jeden jest Bóg, jeden ten pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup i wyraźnie mówi za kogo? Za wszystkich. Za wszystkich. Co jest świadectwem czasów Jego. Lecz nasz werset, który rozważamy, tam jest kupić słowo agorazo. I ono oznacza coś innego. Nabyć na rynku. Nabyć na rynku w tym naszym wersecie. I coś, żeby nabyć, to też trzeba zapłacić pewną cenę trzeba pewną zapłacić. Ale nie jest tutaj, nie mówi o czym? O okupie bezpośrednio. Może tutaj ja wspomnę jeszcze na słowa apostoła Piotra. Gdzie apostoł Piotr mówi w pierwszym liście, pierwszym rozdziale 18, 19 do 20 wersetu. Wiedząc, że nieskazitelnymi rzeczami, srebrem ani złotem, wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego od ojców podanego, ale drogą krwią, jako baranka niewinnego, niepokalanego Chrystusa, przejrzanego przed założeniem świata, a objawionego czasów ostatecznych dla świata, dla was. Apostoł pisze do wierzących, dla was. Ale jak zrozumieć to kupno? Mówi, że drogoście kupieni. Myślę, braterstwo, że bardzo dobrze ukazuje nam przypowieść naszego Pana w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, 44 werset. Mówi, za się podobne jest Królestwo Niebieskie skarbowi skrytemu w roli, który znalazłszy człowiek, skrył i od radości, którą miał od niego, odchodzi wszystko, co ma, sprzedaje i kupuje skarb. Skarb? Rolę kupuje. Zauważmy, że człowiek ten znalazł skarb i od wielkiej radości swojej sprzedaje wszystko, co ma i kupuje co? Rolę. Więc powstaje pytanie, co jest tym skarbem? Może nie będziemy rozbierać tak całej przypowieści. Ale myślę, że coś, co znalazł. Apostoł mówi, że to było wszystko przewidziane przed założeniem świata. Co znalazł? Byśmy powiedzieli, nowe stworzenie. To, co nie było stwarzane, kiedy Pan Bóg wszystko stwarzał. Życie na duchowym poziomie. Boską naturę. To zostało, Pan Jezus to ocenił, co i tą wartość tego skarbu i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje rolę. Cały świat kupuje, ale zainteresowaniem jego był co? Skarb. A więc wracamy tutaj do śmierci naszego Pana. Śmierć naszego Pana była okupem. I okup gwarantuje wyjście z grobu i stwarza możliwość życia. Lecz 3,5 lata misji naszego Pana, jego życie, oddawanie życia w sposób ofiarniczy, jego cierpienia, jego Getsemane, o którym wspominamy przy obchodzeniu pamiątki. Te 3,5-letnia misja naszego Pana. Śmierć na krzyżu daje coś więcej niż równoważną cenę. Daje coś więcej niż okup dawał człowiekowi. Ale ktoś by zapytał, a co daje? A co daje? Brat mi ograniczył czas, więc nie wiem, może o tym jeszcze wspomnę, co daje. Kiedy czytamy braterstwo, pierwsze chciałbym wymienić, zaznaczyć, że z tego skorzystał w pierwszej chwili nasz Pan. Za to, że taki sposób oddawał życie. Przeczytajmy słowa z listu do Filipian, 2:8 i dalej. Podstawą znaleziony jest człowiek. Sam się poniżył, będąc posłuszny aż do śmierci. Ale dalej apostoł dodaje co? I to aż do śmierci jakiej? Krzyżowej. Czyli z tego wynika, że za człowieka pierwszego Adama nie musiał Pan Jezus umierać na czym? Na krzyżu. I teraz zauważmy dalszy ciąg tego. Dlatego, że w taki sposób, a nie inny oddał swoje życie, dlatego też Bóg go nadal wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imiona. Mówi, aby wszystko było jemu poddane. Dalszy ciąg mówi. Drugie braterstwo wypłynęły z takiego oddania życia błogosławieństwa dla narodu izraelskiego. Dlaczego? Jak to? Wcześniej już było wspomniane odnośnie narodu izraelskiego, a ja chciałbym przeczytać tylko słowa apostoła Pawła z listu do Galacjan, 3:10-13. Albowiem ile jest uczynków zakonów, pod przekleństwem są, bo napisane, przeklęty każdy, który nie został we wszystkim, co napisane w księgach zakonu, aby to uczynił. Czyli co to wskazuje? Naród izraelski otrzymał prawo, zobowiązał się przestrzegać to prawo, ale nie był w stanie tego wykonać. Dlatego znalazł się pod podwójnym przekleństwem. Jedno z przestępstwa adamowego i drugie z zakonu, że nie wykonywał zakonu. Ale Chrystus odkupił nas z przekleństwa zakonu. 13 werset czytam. Stawszy się za nas przekleństwem, albowiem napisano, przeklęty każdy, który wisi na drzewie. Myślę, że uzasadnienie apostoła Pawła jest jasne, że ten srogi wyrok względem narodu izraelskiego Jezus przyjął na siebie, aby stać się odkupicielem. On stał się przekleństwem, apostoł mówi, dla nas, za nas. Dalej byśmy mogli powiedzieć, dla rodzaju ludzkiego. No jak to? Ktoś powie, no cena została zapłacona, okup zapłacony, a jeszcze coś trzeba było dla rodzaju ludzkiego? Ponieważ na podstawie okupu człowiek by wyszedł z grobu. Ale pytanie, żyłby wiecznie? Najprawdopodobniej by poszedł z powrotem gdzie? Do grobu. Dlatego potrzebna jest mu pomoc, żeby go dźwignąć z tego stanu. Potrzebny jest pośrednik. żeby wprowadził warunki nowego przymierza. Potrzebny jest pośrednik i myślę, że to wszystko wypłynęło z oddanego w taki sposób życia. No i braterstwo dla nas. Ja myślę, że dzisiejsze nasze zebranie by nie było, byśmy dzisiaj nie mówili o powołaniu, o odpocznieniu, o której obecności naszego Pana, bo tego by wszystkiego co? No nie byłoby tego. Ale wypłynęły z tego błogosławieństwa dla nas. Ja braterstwo tylko przeczytam już, może nie tak, ale z perspektywy jako dzieła dokonanego. Objawienie, 14 rozdział. Od 1 wersetu. I widziałem, a oto baranek stał na górze syjońskiej, a z nim 144 tysiące, mający imię Ojca Jego napisane na czołach swoich. Mówi z perspektywy czasu. Kiedy byśmy czytali 7 rozdział objawienia, to mówi, nie szkodźcie ziemi ani morzu, aż popieczętujemy sługi Boga żywego. A tutaj mówi z perspektywy dzieła dokonanego, że tych popieczętowanych było 144 tysiące. Trzeci werset. I śpiewali jakoby nową pieśń przed stolicą, przed onymi czworga zwierzętami i przed starcami. A żaden się nie mógł onej pieśni nauczyć oprócz 144 tysięcy, którzy są z ziemi kupieni. Czyli dokładnie mówi, że tych 144 tysiące są z ziemi kupieni. Dlatego apostoł mówi, drogoście co? Kupieni. Drogoście kupieni. Ale czwarty werset jeszcze dobitniej mówi. Ci są, którzy są się z niewiastami nie pokalali, bo pannami są. Ci są, którzy naśladują baranka gdziekolwiek idzie. Ci są kupieni z ludzi. Z ludzi, aby byli pierwiastkami Bogu i barankowi. Wcześniej było wspomniane, przecież Pan Bóg mógł sobie stworzyć takie istoty, prawda? Ale tu wyraźnie mówi o tych, że oni są kupieni z ludzi. Jak wielkie bogactwo jest łaski Bożej. Drogoście kupieni. Kiedy i w jakim czasie Pan Jezus, umierając na krzyżu, wypowiedział takie słowa. Ewangelista Łukasz, z Ewangelii Łukasza 23:46. Ojcze, w ręce Twoje polecam co? Ducha mego. On poruczył w ręce ojcowskie życie, czyli wartość okupu, które wystarczająca jest dla wszystkich. Lecz on okup wtedy za nikogo nie został co? Zastosowany. Kiedy Pan Jezus umierał, za nikogo nie został zastosowany. Zostało to uczynione później. Po Jego zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu ukazał się przed Bogiem za nami, za klasą Kościoła i uczynił zadośćuczynienie za grzechy nasze. I tak apostoł Paweł w swoim liście do Żydów pisze tak. W 9 rozdziale, a 24 werset. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątnicy ręką uczynionej, albowiem była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz okazał się przed oblicznością Bożą za nami. Za nami. Za kim? Za wierzącymi, za swoimi naśladowcami. Mówi, on tam wszedł. Kiedy widzimy naszym wzrokiem rysunek, albo jak był zorganizowany namiot na pustyni, to chodzi o miejsce najświętsze. Mówi, że tam wchodził kapłan raz w roku, a to Pan Jezus wszedł do nieba, mówi, ale żeby okazać się przed oblicznością Bożą za nami. Za nami. Ja myślę, braterstwo, może przerwę tutaj. Nie będę wspominał już dalej.
Chciałbym tylko wspomnieć jeszcze, że dzień 50, zesłanie ducha na pierwotny Kościół, znane w chrześcijaństwie jako zielone święta i tak powszechnie są święci chrześcijaństwo, jest dla nas potwierdzeniem pewnych rzeczy. Może potwierdzeniem dwu, a może i trzech rzeczy. Że pierwsze, że oddane życie Jezusa w sposób ofiarniczy zostało przyjęte przez Pana Boga. Po drugie, że od tego czasu rozpoczęła się budowla świątyni. I apostoł mówi, albowiem nie wiecie, czy wy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? I po trzecie, że i ja, i każdy z was, braterstwo, możemy tworzyć tą świątynię. Możemy tworzyć ciało Chrystusa. Pod warunkiem, jeśli we mnie, jeśli w was jest On Duch. Jeżeli Go nie wpuścimy, nie damy miejsca. Jeżeli ciało będzie przezwyciężać, ten Duch, jeśli jest, to zagaśnie. Dlatego niech te słowa apostoła Pawła będą nam takim natchnieniem, żebyśmy umieli myśleć o tych słowach, że jesteśmy tak drogo kupieni, że tak Pan Bóg w swoim planie zarządzi, żebyśmy mogli z tego skorzystać. I braterstwo, Kościół, nowe stworzenie, 144 tysiące, na pewno będzie. Bo tak Pan Bóg powiedział. Lecz czy ja w tym będę, to w dużej mierze zależy od nas co? Samych. Czy chcemy z tego skorzystać, czy też nie. Chciałbym zakończyć jeszcze tylko wersetem. Życzyć braterstwo błogosławieństwa. Nie tylko z tej lekcji, którą z tego, ale z dzisiejszej całej naszej społeczności, bo ona zmierza ku jednemu, żebyśmy się umieli budować w tej świętej co? Wierze. Żebyśmy się umieli. Żebyśmy doceniali to, co zostało uczynione ze strony Pana Boga, z Pana Jezusa. Żebyśmy oceniali te wartości wypływające ze śmierci naszego Pana i starali się to wszystko wprowadzać w nasze życie. 5 rozdział Księgi Objawienia mówi tak, 9 werset. I śpiewali nową pieśń, mówiąc, godzien jest wziąć księgi, otworzyć pieczęcie ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoją. Mówi, z wszelkiego pokolenia, języka i ludu. Wskazuje na to i narodu. Wskazuje na to, że Kościół będzie się jest jeden, jedyny Kościół. Nie ma Kościołów więcej. Ktoś powiedział, jest Kościół baptystów, anabaptystów. Nie ma Kościołów. Jest jeden Kościół Chrystusowy i mówi, odkupiłeś nas, żebyśmy tworzyli ten Kościół. Uczyniłeś nas Bogu naszemu królami, kapłanami i królować będziemy na ziemi. Tego braterstwo życzę, jak sam gorąco pragnę.